Przed mikrofonem Marlena Płaska. Dziś przybliżymy Państwu historię rodziny Jedynaków z Mostek koło Suchedniowa, odznaczonych medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1989 roku. Zapraszam do wysłuchania audycji.
Polacy ratujący Żydów.
Bo Irka była bardzo dobry człowiek. Pomagała wszystkim.
Ciotka nie była dla mnie ciepłą osobą, natomiast no, miała charakter. Jeżeli ktoś w tym domu nosił spodnie, to właśnie ona.
Mostki, mała miejscowość koło Suchedniowa i droga na Dobrą Dróżę. Tam jest mały domek, w której rodzina Jedynaków ukrywała trzech uciekinierów z fabryki Hasak.
Ale już cichutko. Przepraszamy za zamieszanie.
Dom faktycznie jest z przełomu wieków. Ten piec wojenny stał bardziej na środku kuchni i on ogrzewał większość tego pomieszczenia. Tutaj mieszkali moi dziadkowie, trzy siostry i dwóch braci. Nazywam się Beata Lis. Z domu jestem jedynak. Moja rodzina, dokładnie w tym domu, przechowywała w okresie okupacji Żydów.
Rodzina Jedynaków, która podjęła się ukrywania, zważywszy, że był to rok 44, kiedy ci Żydzi uciekali z Hasagu, podjęła bardzo ciężką decyzję, bo niedaleko, dosłownie za lasem, spacyfikowano Michniów. Jednak oni nie bali się wziąć na siebie tej odpowiedzialności za tych uciekinierów żydowskich. Córki Jedynaków to były młode osoby, ale bardzo zaangażowane również w taką działalność patriotyczną. Irena Jedynak należała do Armii Krajowej, była łączniczką, była związana z oddziałem Armii Krajowej. Helena Jedynak pracowała w Hasagu i również te informacje dotyczące działalności Hasagu, samego funkcjonowania Hasagu, przekazywała siostrze.
Całość akcji zainicjowała Helena. Miała informację, że ona gdzieś na kuchni pracowała, że w ogóle na tej kuchni jakieś tam dawała im resztki jedzenia.
Żydzi no, wiedzieli, że ten obóz żydowski będzie likwidowany. Kilku pracowników Hasagu zobowiązało się, że wyprowadzą trzech Żydów, którzy się tam znajdowali z Hasagu. Kiedy miało już dojść do tej finalnej nocy, kiedy tych trzech mężczyzn zostanie wyprowadzonych, ci pracownicy polscy nie zjawili się. Szukali pomocy i spotkali tą Helenę Jedynak i ona podjęła się tego, że ich wyprowadzi.
Kiedy ciotka usłyszała, że po prostu ktoś się tam wycofał z tej pomocy, ona odruchowo powiedziała, no dobra, no spróbujemy się jakoś lasami przedostać. I ona tymi lasami tutaj od Skarżyska przyszła z grupą trzech Żydów.
Ona dobrze znała te ścieżki, zresztą również chodziła na skróty z Mostek do Skarżyska, do fabryki, dochodziła pieszo. Znała bardzo dobrze lasy, była również łączniczką oddziałów partyzanckich, więc wiedziała, jak ominąć różne pułapki.
Znaczy ona się umawiała z nimi na kilka dni, najwyżej na kilka dni, że zostaną ukryci przez Jedynaków. Początkowo oni tam chyba 2 czy 3 dni, zanim jeszcze trafili do tej stodoły, gdzieś tam koczowali w jakimś życie. Był lipiec chyba 1944 roku. No i spadł rzęsisty deszcz i ci zmoknięci Żydzi przyszli do zabudowań Jedynaków, no prosząc po prostu o pomoc, bo nie byli w stanie tam wysiedzieć. Helena Jedynak postawiła całą rodzinę przed faktem dokonanym. Dokładnie byli to Szmul Moksel, Henryk Sherman i Felix Zygereich. Ci dwaj pierwsi pochodzili z Płocka, natomiast Zygereich pochodził z Katowic. byli przekonani w ogóle, i zarówno ukrywający, i ukrywani, że kwestią czasu, dni, może tygodni, jest zakończenie wojny i przesunięcie się frontu. To było bardzo słychać, te odgłosy walki z Zawisły. Naprawdę to wszyscy słyszeli te odgłosy, więc to napięcie rosło. Ludzie byli przekonani, że to już koniec bliski. Natomiast no, front się zatrzymał w połowie 1944 roku na Wiśle i ani drgnie. No i teraz przez następne pół roku, no co robić? Jak tym ludziom pomóc?
Wjechali Niemcy. To się stało nagle. Do tej siedmioosobowej rodziny dokoptowano jeszcze dodatkowo dwie osoby. Wtedy była to dwuizbowa chałupa. Niemcy sobie zostali tutaj w tym pokoju, gdzie jesteśmy. Cała rodzina się przeniosła tam do kuchni, tam sobie na słomie, na siennikach wokół pieca spali. Był problem, dlatego że ci Żydzi schowani w stodole zostali odcięci od możliwości podawania im jedzenia, bo Niemcy w stodole sobie złożyli broń. Więc wystawili też wartownika, czy dwóch wartowników. Oni tak przetrwali no, kilka dni.
Brakowało tej żywności. No to są jednak kwestie podstawowe. No dla nas, dla współczesnego człowieka brakowało. No można kupić, prawda, no tańszą, droższą. No wtedy jednak to inaczej wyglądało. I z tego powodu zdecydowano, że Felix Zygereich, jednakowie załatwili mu pobyt u rodziny Sadzów właśnie w Łącznej. I tam miał się ukrywać przez jakiś czas. Natomiast Shermana i Moxela postanowiono przechować nadal w zabudowaniach, z tym, że Henryk Sherman ukrywany był nadal w stodole. Przygotowaniem tej kryjówki całej dla niego zajmował się Wacław Jedynak.
No jesteśmy na podwórku. To podwórze no, częściowo się zmieniło. Natomiast stodoła jest faktycznie w całości tą stodołą, która posłużyła właśnie do przechowania tych osób.
No to było jakieś tam prowizoryczna kryjówka. Zresztą on sam też mówi o tym, że się w tej kryjówce przez jakiś czas ukrywał, ponieważ przypominam, że mamy rok 44, jest jesień 44 roku, kiedy już te wydarzenia się rozgrywają i powszechnie Niemcy w tym czasie urządzali łapanki na roboty przymusowe, rekwirowali bydło i tak dalej, i tak dalej. No to powodowało, że ludzie się masowo ukrywali.
Problem był taki, że najstarsza siostra mojego taty, ona miała takie lekkie upośledzenie i praktycznie rozmawiając z sąsiadami, ktokolwiek by nie przyszedł, ona wszystko opowiadała. Co się gotuje, kto przyszedł, że był pan albo ktoś tam przyjechał. Trzeba było się po prostu pilnować, żeby takie informacje, które mogły wzbudzić w niej jakieś zaniepokojenie, zaciekawienie, nie wydostały się na zewnątrz. To było tak zorganizowane, że Olek Moxel, on zaczął tutaj udawać męża mojej ciotki.
Szmul Moxel uchodził za narzeczonego siostry Heleny Jedynak, Ireny Jedynak, która także była zaangażowana w działalność konspiracyjną w Armii Krajowej.
Oni podobnież nawet obrączki mieli. I ciotka nigdy się do tego nie przyznawała, że jest inaczej. Chociaż no, po Olku było widać, że on miał taki właśnie ten nos charakterystyczny. Natomiast miał niebieskie oczy. No i bezbłędnie mówił po polsku.
Niemcy byli stali już, bo front szedł, wojsko stało na całych mostkach, tutaj stało, wychodzi, jak Niemcy byli stali, to on po prostu nie ukrywał się. No i że to był no niby narzeczony, a potem to zrobili no, te zaręczyny, no i był do ostatka. Bo przecież wiedzieli wszyscy, że on tam jest. I mówię, że krowy bił, mięso sprzedawał. Ile razy przecież się mięso tam brało, przecież to było po sąsiedzku. Stodoła, co teraz jest, to przecież się graniczyła z naszym. Wszyscy wiedzieli, że jest, a nikt nikomu nie ubliżył, ani nikt jej nie oskarżył.
rąbał tutaj drzewo, zajmował się gospodarstwem, zawijał rękawy i on tutaj nagle okazał się gospodarzem. Więc nawet jeżeli ktoś tam myślał, że coś jest na rzeczy, to tego człowieka tutaj w obejściu było pełno.
Niemcy też wiedzieli, bo mówili, że Jude, ale nic mu nie mówili, bo to już był front się wycofował.
Podobnież ten oficer niemiecki, który dosyć dobrze mówił językiem polskim, stwierdził, że mąż mojej ciotki jest Żydem. I mówił, Irena, ty musisz ze mną spać, bo ten twój chłop to Żyd. Na co Irena mówiła, nie, on tutaj wszystko, zobacz, mówi, robi kiełbasy i je te kiełbasy, on to Polak. Natomiast nikt nie wiedział, że w stodole jest jeszcze dwóch mężczyzn, którzy są ukryci.
Bo o tych dwóch, że tam było, to ja nie wiedziałam. I no jak teraz było w zeszłym roku w tej gazecie, że oni no się zatrzymali tam. Tak to nie wiedziałam, że tam, gdzie by tam kto więcej był.
Jako ciekawostkę, to opieram się tutaj na relacji złożonej przez Wacława Jedynaka. W całość akcji ratowania nie był wtajemniczony ojciec rodziny. Więc
i on tego medalu nie dostał.
I tak, dlatego medalu nie dostał. No, pracował pracownikiem kolei, dość często przebywał poza domem.
Dyplom taty, tu jest skan właśnie, z Jadwaszem. Mój tata wtedy był takim dzieciakiem, który miał tam 11-12 lat. Jak pani zerknie w ten dyplom mojego taty, to pani zobaczy, że tam nie ma mojego dziadka. Dziadek został postawiony, że tak powiem, przed faktem dokonanym. Zrobiły to ciotki, zajęła się babcia. Dziadek zawsze był przeciwko ściąganiu niebezpieczeństwa na rodzinę.
Cała historia zakończyła się szczęśliwie w styczniu 1945 roku, no kiedy wojna się zakończyła i w styczniu 1945 roku panowie rozjechali się po kraju.
Felek Zygert znikł w ogóle jeszcze w latach 60. Olkowi i temu Heniowi z widoku. Zostało mi zdjęcie. A to jest właśnie Olek Moksel, mąż mojej ciotki. Dyplom sprawiedliwych taty. No i zdjęcie Henia Shermana, który pisząc list jeszcze w latach 60. do mojej babci, pisał do niej mamusiu. Heniek umierał wtedy na gruźlicy i jest pochowany na żydowskim cmentarzu w Płocku.
Losy Jedynaków i losy Żydów, którzy byli ratowani, no gdzieś tam się rozeszły po drodze. Niemniej jednak no w 1970 roku Szmul Moksel był w domu Jedynaków, w tym domu, w którym został uratowany. I te relacje, bym powiedział, nie były idylliczne. Jak tu napisał pan Jedynak, upłynęło około ćwierć wieku, w roku 70. Szmul Moksel, Aleksander, w drodze do Warszawy, a mieszkał już w RFN, raczył odwiedzić nasz dom, w którym uratowano jego życie.
Bo Irka ubliżyła mu, że zostawił ją, ma fabrykę konserw, a ona nie ma na przykład, bo dawali no kilo na hektar tego mięsa, nie mam, a teraz przyszedł, po co on tu przyszedł?
W 1991 roku członkowie rodziny Jedynaków ostatecznie medal Sprawiedliwych wśród Narodów Świata otrzymali, a przypominam, że warunkiem otrzymania tego medalu jest złożenie relacji przez Żyda uratowanego o tym, że pomoc była bezinteresowna, altruistyczna i że ta konkretna osoba no, to życie ratowała.
Aleksander Moksel pod koniec swojego życia jeszcze próbował z rodziną Jedynaków się kontaktować. Myślę, że to było też takie podziękowanie i chyba samemu rozliczenie się z tą przeszłością, zamknięcie tego całego rozdziału swojego życia.
We wrześniu 2010 roku Aleksander Moksel zadzwonił do mnie przez ambasadę Izraela. Dostał mój telefon i on sobie nie mógł tego wyobrazić, bo on się po kilka razy pytał, czy Hela żyje, czy Irena żyje, czy Mietek żyje. No bo dla niego to było dziecko. On był już dorosłym przecież mężczyzną w okresie okupacji. Mój ojciec był dzieciakiem. A tutaj była taka sytuacja, że wszyscy ci ludzie, którzy go ratowali, już odeszli. Już nie było nikogo. Ja nagle usłyszałam taki głos z tamtych lat, tego świadka całej tej historii, która się wydarzyła. Ja mówię, że wszystko jest. Mówię, Olek, jest chałupa, jest stodoła. I mówię, tam się nic zasadniczo nie zmieniło. On był taki naprawdę wzruszony i mówi tak, to chałupa stoi. I mówi, to ja przyjadę. Beata, to ja przyjadę. No i miesiąc później zmarł. Rodzina przysłała list tutaj na mostki ze zdjęciem Aleksandra, właśnie już tego takiego nobliwego mężczyzny, jego nekrolog, podziękowanie. Nie zdążyliśmy sobie tego wszystkiego opowiedzieć.
Wysłuchali Państwo audycji Polskiego Radia Kielce Polacy ratujący Żydów. W programie wystąpili Beata Lis, bratanica Heleny i Ireny Jedynak, sąsiadka rodziny Jedynaków z czasów wojennych oraz historycy Ewa Kołomańska z Muzeum Wsi Kieleckiej i dr Tomasz Domański z Kieleckiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Za uwagę dziękują autor Marlena Płaska i realizator Arkadiusz Miller.